Mili braterstwo, chciałbym ośmielić się zaproponować w tym drugim temacie, byśmy pokrótce omówili o dwóch błogosławieństwach pięćdziesiątnicowych. Chciałoby się zapytać na wstępie, ilu z nas, ilu ludzi widzi i ocenia cały boski, wspaniały plan wieków wraz z jego łaskawymi sposobnościami zbawienia całej ludzkości? Na to pytanie drodzy braterstwo, retoryczne w zasadzie, możemy powiedzieć, że ten przywilej właśnie dostrzegania i wglądania w boski plan wieków z tymi różnymi wspaniałymi obiecanymi rzeczami i sposobnościami może to zbawienie widzieć każdy, kto chce. To jak to czytamy w objawieniu w 22 rozdziale, w 17 wersecie, objawienie świętego Jana, 22 rozdział i 17 werset. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech rzecze: przyjdź. A kto pragnie, a więc kto chce, kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. Cieszymy się, drodzy braterstwo, że tak łaskawy nas Pan usposobił, że tak jak tutaj jesteśmy, że w którymś momencie naszego życia zechcieliśmy, zapragnęliśmy, drodzy braterstwo, wejść w tą wspaniałą społeczność z naszym Ojcem Niebiańskim, naszym Panem Zbawcą. Te boskie zamierzenia, drodzy braterstwo, o których już wiemy, gdy one są właściwie zestawione w przeciwieństwie do tych wymieszanych i, drodzy, zniekształconych w zrozumieniu przez większość chrześcijan zamierzeń Ojca Niebiańskiego, a więc gdy te autentyczne, prawdziwe w swojej wykładni boskie zamierzenia są właściwie zestawione, my widzimy, że one obejmują wszystko. Od, moglibyśmy powiedzieć, używając takiego skrótowego stwierdzenia i terminu, od raju utraconego w ogrodzie Eden, a przedstawionego nam w pierwszej księdze Mojżesza, aż do raju przywróconego, zobrazowanego w końcowych rozdziałach Księgi Objawienia. A więc te boskie zamierzenia, drodzy, tak zestawione, tak jak je dostrzegamy, jak zostały nam objawione w Jego Słowie, obejmują ten przedział czasu od raju utraconego do warunków rajskich raju przywróconego. Do czasu one sięgają, kiedy, jak to mamy w pięknych proroczych słowach powiedziane, i żyjemy, drodzy, tą wizją, która ma być zrealizowana wkrótce, słowami proroka Ezechiela. Drodzy braterstwo, w 36 rozdziale i 35 wersecie. Te myśli tutaj cytowane przez nas właśnie mówią o tej wspaniałej przyszłości. I dowiedzą się narody, któregokolwiek zostaną około was, że ja Pan pobudował rozwalina, nasadził miejsca spustoszone. Przepraszam, 35. I rzeką: ziemia ta spustoszała, stała się jako ogród Eden po tych różnych zdarzeniach. Od zarania dziejów ludzkości ostatecznie, drodzy, ta ziemia spustoszała, zdegradowana, zdeprawowana, upadła w rodzinie ludzkiej i w warunkach, jakie obecnie mamy okazję obserwować. Stanie się na powrót jako ogród Eden. Także miasta puste i opuszczone, i rozwalone, obronne są i osadzone. Chyba osadzone. Mili braterstwo, to jest wspaniały przywilej i każdy z nas go posiada. Wglądać właśnie w tak wspaniale zestawione zdarzenia. Od czasów pierwszego ogrodu Eden, który został utracony. I mieć tę wspaniałą perspektywę czasów, o których tutaj czytaliśmy. Czasów, w których warunki te zostaną przywrócone. W proroctwie Jehoasza, drodzy braterstwo, w czwartym rozdziale, w trzecim i czwartym wersecie czytamy, Micheasz, czwarty rozdział, trzeci, czwarty werset. On ci sądzić będzie między wieloma narodami, a karać będzie narody mocne na długie czasy i przekują miecze swe na remiesza, oszczepy swe na kosy. Nie podniesie miecza nikt, naród przeciwko narodowi, ani się więcej ćwiczyć będą do boju. Znane nam są słowa. Ale każdy będzie siedział pod winną macicą swoją, i pod figowym drzewem swoim. O tak, żadna z istot anielskich nie będzie siedziała pod swoim figowym drzewem. To jest obietnica wspaniałych rajskich warunków, raju przywróconego na ziemi. A nie będzie nikt, co by ich przestraszył, bo to usta Pana zastępów mówiły. W rajskich warunkach raju przywróconego nie będzie już panów. I to jest obietnica ziemska, nie niebiańska, drodzy. Bo to usta Pana zastępów mówiły. Tak w istocie będzie. Wtedy w tych warunkach, drodzy, przybytek Boga, Chrystus, tak jak to czytamy o tym przybytku w objawieniu w 5 rozdziale, 9 i 10 wersecie, 5 rozdział objawienia, 9 i 10 werset, 5, 9, 10. I śpiewali nową pieśń, mówiąc: godzieneś jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci, żeś był zabity i odkupiłeś Bogu przez krew swoją ze wszelkiego pokolenia, i języka, i ludu, i narodu. I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami, i królować będziemy na ziemi. Chrystus uwielbiony, głowa i ciało, drodzy. Ten uwielbiony Chrystus, przybytek Boga, tak jak to czytamy w objawieniu 21 rozdziale, w trzecim, czwartym wersecie, będzie z ludźmi, będzie mieszkał z nimi. Objawienie 21, 3, 4. I słyszałem głos wielki z nieba mówiąc: oto przybytek Boży. Z ludźmi będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmieci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. A więc ten uwielbiony Chrystus będzie z ludźmi, będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. A sam Bóg będzie z nimi. Jednakże, drodzy, czas między rajem utraconym i rajem przywróconym jest długi w wymiarze ludzkim. Bowiem realizuje się w nim wielki boski plan odkupienia Kościoła i świata. Nasz Pan, drodzy, w swym chwalebnym zmartwychwstaniu był pierwiastkiem Boga w tym wielkim planie odkupienia. Jako taki pierwiastek był on antytypem pierwszego snopa dojrzałego ziarna w ofierze obracania w dzień pięćdziesiątnicy, typicznej pięćdziesiątnicy, w 50. dniu żniwa żydowskiego. Odpowiednio do tego 50. dnia po zmartwychwstaniu Jezusa, w pięćdziesiątnicę został wylany Duch Święty na uczniów oczekujących w górnym pokoju. Tak jak to czytamy, drodzy, z relacji między innymi zamieszczonej przez apostoła Piotra w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale i 33 wersecie, przeczytajmy. Dzieje apostolskie 2:33. Prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. A więc apostoł Piotr relacjonuje nam, że Duch Święty został zesłany 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa, w pięćdziesiątnicę, na uczniów w tym dniu. I był dla nich świadectwem, że dzieło Jezusa zadowoliło Ojca Niebiańskiego. I że Ojciec dał Jemu, Jezusowi, swego Świętego Ducha dla Kościoła, a Jezus go następnie wylał w tym dniu na uczni. Mili braterstwo, my dostrzegamy wielką wagę tego wydarzenia w tamtym dniu 50, w tą pięćdziesiątnicę. Wagę i że to zdarzenie było bardzo cenne dla Kościoła, dla ówcześnie żyjących braci i sióstr. Ono było cenne dla całego Kościoła okresu ewangelicznego. Ale to wydarzenie pozostało równie cenne dla całego ludu pańskiego. Na ile będziemy w stanie, pozwolimy sobie tutaj przełożyć tę właśnie uniwersalność wagi znaczenia tamtego wydarzenia po zmartwychwstaniu Jezusa. Pismo Święte dodaje, wskazuje, że wszyscy przyjmowani do boskiej rodziny otrzymują Ducha Świętego. My o tym wspominamy przy okazji szczególnych wydarzeń, gdy niektórzy spośród nas, nowotni, w sposób zewnętrzny potwierdzają to, co postanowili w swoich umysłach. Poświęcić swoje wszystko dla Boga. I przy okazji właśnie takich okoliczności wyrażamy nasze zadowolenie i zwracamy uwagę tym, którzy poddają się, są głównymi bohaterami tej ceremonii, a również dla tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, że przemiana w życiu takich jednostek, potwierdzona również naszymi doświadczeniami, następuje od momentu poświęcania naszego wszystkiego Bogu. Że gdy dopiero jesteśmy przyjęci do boskiej rodziny, otrzymujemy Ducha Świętego. I drodzy, w odniesieniu do tamtego wydarzenia, tej pierwszej pięćdziesiątnicy, to oświecenie, które stało się ich udziałem, uczni, było tym, co pięćdziesiątnica oznaczała dla oczekujących w górnym pokoju. To pięćdziesiątnicowe błogosławieństwo było początkiem uznawania naśladowców Jezusa za synów Bożych i dziedziców boskich obietnic. Tak jak to o tym czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian w 8 rozdziale 17 wersecie. A jeśli z dziećmi, wtedy i dziedzicami, dziedzicami w prawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Współdziedzicami Chrystusowymi, swego Pana. To pierwsze pięćdziesiątnicowe wylanie boskiego błogosławieństwa w postaci spłodzenia z Ducha, w postaci pomazania Duchem, zewnętrzną demonstracją, manifestacją dotyczyło Kościoła jako całości. Tak jak to czytamy w Ewangelii Jana w 7 rozdziale i 39 wersecie, Jan 7:39. Przypomnijmy sobie. A to, co mówił o Duchu, którego wziąć mieli wierzący weń, albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty przez to, że Jezus nie był uwielbiony. Kto wierzy w mnie, jako mówi Pismo, rzekł, wody żywej popłyną z żywota Jego. A to mówił o duchu, którego wziąć mieli wszyscy. Kościół jako całość. W tej reprezentacji wówczas przebywających uczni w górnym pokoju. Wszyscy mieli wziąć wierzący weń w Jezusa Pana jako Zbawiciela. Wtedy, w tym pamiętnym dniu, drodzy, Pan udzielił darów apostołom, a przez nich pozostałej części Kościoła. Pamiętamy, że dary te przejawiały się w zdolnościach, we władzach, mówienia różnymi językami, w mocy czynienia cudów. I wiemy też, drodzy braterzy, wbrew powszechnej opinii, że one ustały, że one nie posiadały legitymacji sukcesji, że one ustały, gdy zasnęli w śmierci apostołowie. I chociaż Bóg nie udzielał dalej darów Kościołowi, to obiecał, tak jak to czytamy w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 12 rozdziale 31 wersecie, On obiecał znacznie cenniejsze. Moglibyśmy powiedzieć rzeczy, choć to nie są rzeczy materialne. 1 Koryntian 12:31. Starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam jeszcze zaczniejszą drogę ukażę. I w całym rozdziale 13 mowa o tym jest, o tych cenniejszych darach, owocach ducha. My wiemy, drodzy, że owoce są cenniejsze niż dary. Owoce ducha są cenniejsze niż dary ducha. Dlatego, że reprezentują charakter, a nie tylko jak w przypadku darów władzę. Moglibyśmy tutaj wymienić wiele z tych owoców ducha. Cichość, łagodność, cierpliwość, nieskwapliwość, braterska uprzejmość i na czele miłość bezinteresowna. Wszystkie one są dowodem i to jest uniwersalna prawda, że osoba posiadająca je, te owoce, te przymioty, te walory, stała się naśladowcą Chrystusa i została oświecona Duchem Świętym. Zechciejmy, drodzy, w naszym życiu, przeżywając społeczność z naszymi braćmi i siostrami, skorzystać z tej wspaniałej instrukcji. Gdy dostrzegamy właśnie te walory w naszych drogich braciach i siostrach, pomimo wielu upadłości, starajmy się wspomnieć na tę myśl pańską, że oni, nasi drodzy bracia i siostry, są faktycznie, bo o tym świadczą te dowody, naśladowcą, tak jak i my, naszego Zbawcy. I też przeżywają przywileje wynikające z oświecenia Duchem Świętym. I chociaż, mili braterstwo, w odniesieniu do apostołów radujemy się, że oni mieli na początku dary, a później rozwinęli owoce, to cieszymy się, że my obecnie mamy owoce ducha i możemy te owoce rozwijać. Ten Duch Święty wylewany w wieku Ewangelii na sługi i służebnice był i jest duchem mocy. Duch Święty, duchem mocy. To znaczy, to duch i jest on w dalszym ciągu duchem, jest znaczy zdolnością poznania i wykonania tego, co Bóg chce, abyśmy zrobili. Powtórzmy raz jeszcze, że ten Duch Święty wylany w Pięćdziesiątnicę i wylewany dla wszystkich, którzy wchodzili w tę sympatyczną społeczność z Ojcem Niebiańskim, ze Zbawcą Jezusem Chrystusem, był wylewany, jest wylewany w tym wieku Ewangelii w pierwszym rzędzie na sługi służebnice. Oczywiście i również na niższych rangą i stanowiskiem przed Panem wszystkich, którzy wchodzą w ten krąg rodziny Bożej przez poświęcenie. Jest to duch mocy, zdolności poznania myśli Bożych i wykonania tego, co Bóg chce, aby oni zrobili. Ale jednocześnie, drodzy braterstwo, w przypadku sług i służebnic Kościoła pierworodnych był to duch spłodzenia, Był to duch pomazania, który odtwarzał obraz Boga w tych jednostkach na poziomie duchowym. Króciutko, drodzy, tutaj odnieśmy nasze myśli do wylewania tego Ducha Świętego na poświęconych, lecz niespłodzonych. Tak jak to czytamy w Starym Testamencie, drodzy, z reguły wyrażenie Duch Święty i jego odpowiedniki stosowane wobec mężów Starego Testamentu mają właśnie znaczenie mocy. I tak było, drodzy, jak przeczytamy, z duchem udzielonym niektórym mężom tego okresu. Czytamy w Księdze Sędziów o Otonielu, drodzy. Sędziów, 3 rozdział i 10 werset. Księga Sędziów, 3 rozdział i 10 werset. I był nad nim Duch Pański. A może tutaj od 9. Potem wołali synowie izraelscy do Pana i wzbudził Pan Wybawiciela synom izraelskim, aby je wyłabił. Oto Niera, syna Kenezowego, brata Kalebowego młodszego. I był nad nim Duch Pański, a sądził Izraela. A gdy się ruszył na wojnę, posłał Pan w rękę jego Husanra Satajma, króla syryjskiego, i wzmocniła się ręka jego nad... No i tutaj skomplikowane nazwisko, darujcie, drodzy, właśnie nad tym królem syryjskim. A więc skupiamy się, i był nad nim Duch Pański, Duch mocy, Duch zdolność, umiejętność, wiedza, jak, co i jak wykonać zgodnie z boskim zamiarem, z zarządzeniem. W tej samej księdze, w 6 rozdziale, 34 wersecie, przeczytajmy, drodzy, 6:34, o Gedeonie, 6:34. Ale Duch Pański przyoblukł Gedeona, który zatrąbiwszy w trąbę, zwołał domu Abiezerowego do siebie. Ale Duch Pański przyoblukł Gedeona, wyposażył go. Bóg udzielił mu mocy, aby wiedział, co i jak wykonać. Przeczytajmy o Jeftem w 11 rozdziale i 29 wersecie. Ta sama księga, 11:29. Może od 28. Ale nie usłuchał król synów Amonowych słów Jeftego, które wskazał do niego. I był nad Jeftem Duch Pański. I w konsekwencji co? A przeszedł przez Galat i przez Menasę. Przeszedł też przez miasta w Galat, a z Masfy w Galat ciągnął przeciwko synom Amonowym. Kolejny przykład, drodzy, wyposażenia jednostki, wylania na nią Ducha Świętego, Ducha Mocy. Wyposażenia jednostki wiedzę i w zdolność wykonania boskich zarządzeń. W zdolność wykonania pracy, jaką Pan wyznaczył tym jednostkom. Tak było, drodzy, braterstwo również z innymi. W 2 Mojżeszowej, w 31 rozdziale, od 2 do 6 wersetu czytamy. 2 Mojżeszowa, 31 rozdział, od 2 do 6. A może od 1. Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: oto wezwał z imienia Bezalela, syna Urowego, syna Chórowego z pokolenia Judy, i napełniłem go Duchem Świętym, Duchem Bożym, przepraszam, mądrością i rozumem i umiejętnością we wszelakim rzemiośle, ku dowcipnemu wymyślaniu cokolwiek może być zrobione ze złota, ze srebra i z miedzi. I dalej, w 6. Oto ja przydałem mu Achjojaba, syna Achysamechowego z pokolenia Dan, a w serce każdego ze współpracowników dowcipnego dałem mądrość, aby zrobili wszystko, co ci przykazał, Mojżeszu. Wszystko, co ci przykazał. A więc drodzy, duch jako boska wstępująca na te jednostki moc dał tym jednostkom zdolność poznania i wykonania tego, co Bóg chciał, aby oni zrobili. I jednocześnie, drodzy, ten fakt poświadcza nam, że udzielając tego ducha tym jednostkom, Bóg upoważnił ich do wykonania pracy powierzonej im przez Niego. To również jest dla nas lekcją, dla nas, którzy dostąpili właśnie tego wylania Ducha Świętego. W przypadku tych mężów, o których tutaj czytaliśmy, ten wylany Duch Święty nie był duchem spłodzenia, ani tym bardziej duchem pomazania, jakiego, jak już powiedzieliśmy, dostąpili Jezus i Kościół w wieku Ewangelii. I obecnie, drodzy braterstwo, przy końcu tego wieku Bóg daje młodocianym godnym i poświęconym obozownikom Epifanii podobną moc, aby wiedzieli, co i jak czynić w związku z ich służbą dla Niego. A więc wiedzę, zdolność pojmowania boskich zarządzeń, wyrozumiewania, co i jak uczynić, oraz zdolność do wykonywania służby dla Pana. Oczywiście ten duch, którego posiadamy, korzystamy, jest duchem bez spłodzenia i bez pomazania. I mili braterstwo, żyjąc przy końcu tego wieku ewangelicznego, dostrzegamy, tak jak nam to słudzy pańscy przekazują, jako narzędzia pańskie, że służba tych dwóch klas, młodocianych godnych i poświęconych obozowi Epifanii, jest bardziej zaawansowaną od tej, jaką wykonywali starożytni godni w ciele, z wyjątkiem tych, którzy byli pod boskim natchnieniem i pisali pod tym natchnieniem słowa Starego Testamentu. A więc dzisiejsze klasy, młodociani godni, kończący swój bieg i w większości poświęceni obozownicy Epifanii, poświęcający się, wchodzący w skład rodziny Bożej po roku 1954, otrzymują bardziej szczegółową wiedzę. My, drodzy, mamy przywilej zdobywać bardziej szczegółową wiedzę odnośnie tego, co i jak czynić. Oraz mamy przywilej zdobywać zdolności do wykonania zadań nam powierzonych w służbie dla Pana. W większym zakresie niż to było w przypadku mężów Starego Testamentu. Również tutaj, z wyjątkiem tych z nich, którzy czynili pewne rzeczy pod wpływem objawienia lub natchnienia. Ale oni, drodzy, bardzo mało rzeczy rozumieli z proc, które przekazywali. Tak jak to apostoł Piotr mówi w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale od 10 do 12 wersetu. I oni zupełnie nic nie rozumieli z antytypów swych historycznych pism. Podczas gdy my, dzisiejsi poświęceni Bogu, mamy przywilej zrozumiewania szczegółów teraźniejszej prawdy obecnie i zrozumiewania prawdy, która była teraźniejszą w czasie przeszłym. To, drodzy, ta świadomość dodaje znaczącej wagi w naszych oczach tej wielkiej transakcji dokonanych kilkanaście, prawie 10 wieków temu na Kalwarii. Ta transakcja na Kalwarii, o której wiemy, pokazuje, iż w cenie okupu spoczywa podstawa wszelkich boskich błogosławień dla Jego ludu. Zarówno w tym życiu, jak i w przyszłym. Mili braterstwo, tak jak to czytamy w trzeciej księdze Mojżesza, w 16 rozdziale, w 6, trzecia księga Mojżeszowa, 16 rozdział, w 6 wersecie, 11 i 15. Najwyższy kapłan świata pokazany w Aaronie najpierw w wieku Ewangelii dokonuje pojednania za siebie, za członków swego ciała, małe statko pod kapłanów, sług oraz za dom swój, wielką kompanię antytypicznych lewitów, służebnice. Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział, I szósty werset. I będzie ofiarował Aaron cielca swego na ofiarę za grzech, uczyni oczyszczenie za się i za dom swój. 11. I będzie ofiarował Aaron cielca na ofiarę za grzech twój, a oczyszczenie uczyni za się i za dom swój i zabije cielce na ofiarę za grzech swój. I 15. Zabije też kozła na ofiarę za grzech ludu, a wniesie wewnątrz krew jego za zasłony, uczyni go krwią, ze krwią jego, jako uczynił ze krwią cielca. I krobić będzie nią nad ubłagalnią i przed ubłagalnią. A więc po tych ofiarowaniach, drodzy, a następnie za lud, jak czytamy. Za świat ludzkości. Wszelkie ciało w wieku tysiąclecia. Widzimy, drodzy, zatem, że Jezus jest ubłaganiem, zadośćuczynieniem za grzechy nasze, a więc Kościoła, a nie tylko za grzechy Kościoła, ale też za grzechy wszystkiego ludu. Tak jak to apostoł Jan w pierwszym liście, w drugim rozdziale, w drugim wersecie mówi. I jak czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, w 29 wersecie. Zauważamy, drodzy, że pięćdziesiątnicowe błogosławieństwo dla Kościoła, tak jak to czytaliśmy w jednym z poprzednich wersetów, musiało czekać na zakończenie ofiary Jezusa i na przedstawienie jej zasługi przed tronem sprawiedliwości. Gdyby ta ofiara nigdy nie dobiła końca, a jej okupowa zasługa nie została przedstawiona Ojcu Niebiańskiemu, pięćdziesiątnicowe korzyści to pięćdziesiątnicowe błogosławieństwo. Wylanie Ducha Świętego, mocy spłodzenia i pomazania na sługi i służebnice. I także podobne warunki, drodzy, towarzyszyć będą drugiemu zbliżającemu się błogosławieństwu, pięćdziesiątnicowemu błogosławieniu świata. To drugie pięćdziesiątnicowe błogosławieństwo zostało obiecane i wspaniale opisane przez proroka Joela w drugim rozdziale i 28 wersecie. W drugim rozdziale, drodzy, i 28 wersecie, częstokroć przez nas wspólnie rozważane i potwierdzone przez apostoła Piotra w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Joel 2:28, przypomnijmy. A potem wyleję ducha mego na wszelkie ciało, po wieku Ewangelii, a prorokować będą synowie wasi, córki wasze, starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. To błogosławieństwo miało nastąpić w ostatnich dniach, przy końcu obecnego wieku Ewangelii, po zakończeniu ofiary Kościoła i zastosowaniu przez Chrystusa, jak czytaliśmy, okupowej zasługi za wszystkich ludzi, z wyjątkiem Kościoła pierworodnych, których imiona są zapisane w niebie. Żydów 12:23. To drugie pięćdziesiątnicowe błogosławieństwo nie spłynie na sługi służebnice, bo oni go nie potrzebują. Gdy oni otrzymają niebiańskie dziedzictwo, cieszymy się, drodzy, że właśnie w tym stanie oni przebywają. Gdy w ostatecznym zarysie otrzymają dziedzictwo i błogosławieństwo, pieczęć, pozwolenie, autorytet i władzę jako królowie tysiąclecia oraz kapłani książęta królestwa, to oni jako to wielkie nasienie Abrahamowe wyjdą i będą błogosławić wszystek lud, wszystkie rodzaje ziemi. Potem nastąpi zmartwychwstanie starożytnogodnych, którzy, jak mamy zapewnienie, wyjdą z grobów z doskonałymi ludzkimi władzami jako chwalebny, wielki ziemski obraz Jezusa na ziemi, by stanowili ziemskich przedstawicieli królestwa, instruktorów i władców ludzkości. Tak jak to czytamy w Psalmie 45 i 17 wersecie. Psalm 45 i 17 werset. Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. My wiemy, że będą oni mieli udział z tego powodu, o którym powiedzieliśmy, w lepszym zmartwychwstaniu. Tak jak to czytamy o tym w liście apostoła Pawła do Żydów w 11 rozdziale 35 wersecie. Będą im towarzyszyć młodociani godni, nasi wspaniali współbracia z czasów współczesnych nam, kończący swój bieg. Młodzieńcy, drodzy, tak jak czytamy, właśnie czytaliśmy w Procie Joela 2,28. Młodzieńcy, zwani też w innym obrazie naczyniami glinianymi, 2 Tymoteusz 2,20, którzy byli powoływani i ostatecznie okażą się wiernymi aż do śmierci przy końcu obecnego wieku. Po już dokonanym wyborze oblubienicy Chrystusowej. Tym klasom towarzyszyć będą podrzędni książęta, kwasi-wybrani, a wśród nich największa, najwyższa rangą przed Panem grupa poświęconych. Zważmy, drodzy braterstwo, na ten przywilej. Tak jak właśnie słowa proroka Joela mówią, tutaj opiszmy to w tych krótkich słowach komentarza, drodzy braterstwo, a potem, po wieku Ewangelii, po czasie, w którym Bóg wylewa swego ducha dla swoich sług, małe statko, sług i dla służebnic, wielką kompanię, po tym antytypicznym pokropieniu ubłagalni krwią Kozła Pańskiego, czytamy, wyleję, a więc Bóg w tysiącletnim poświęcającym królestwie wyleje ducha dla rodziny ludzkiej na korzyść. Tak czytamy, wszelkie ciało, a prorokować będą. Bo tak ludzie, drodzy, będą nauczać, utożsamiający się z warunkami królestwa, nauczać prawdy, którzy posiądą tę wiedzę, posiądą znajomość Słowa Bożego, powszechnie im podawaną. Każdemu, kto zechce, drodzy, kto się poświęci. Synowie, czytamy w Procie Joela, quasi wybrani spośród Żydów i pokan, a po 54 roku, ale jeszcze przed restytucją, poświęceni obozownicy Epifanii, którzy muszą w tym życiu, którzy my musimy, drodzy, w tym życiu osiągnąć o wiele więcej prawdy, nabyć więcej sprawiedliwości niż inni quasi wybrani. A więc będą świadomi tych walorów, które musimy nabyć, kwalifikacji, widzimy, drodzy braterstwo, związek tej misji, jaką posiadamy jako poświęcenie swoim życiu do wykonania, widzimy, drodzy, związek z tymi rozlicznymi naszymi zdarzeniami, okolicznościami, doświadczeniami, które mają nas właśnie w ten sposób ukształtować. O córkach waszych czytamy u proroka Joela, a więc wcześniej niewierzących Żydach i poganach. To nam przypomina wspaniały obraz księgi Izajasza w 60 rozdziale 4 wersecie, że córki chowane przy twoim boku będą jako mniej dojrzałe, niesamodzielne w porównaniu do synów. A więc, drodzy braterstwo, córki, niewierzące Żydzi i poganie z obecnego okresu, po zaprowadzeniu ziemskiej części królestwa będą podmiotem wylewania Ducha Świętego. Zdolności rozumienia Słowa Bożego, objawień Słowa Bożego i umiejętności wykonywania służby. Starcom waszym, starosztogodnym wówczas w królestwie, sny się śnić będą, otrzymają natchnienie, objawienie głębokich prawd odnośnie Starego Nowego Testamentu, ale również innej księgi, jak czytamy w objawieniu 20:12. Przeczytajmy. 20:12. I widziałem umarłych wielkich i małych stojących przed obecnością Boga. Księgi otworzone są. I druga księga także otworzona jest. To jest księga żywota. Księga objawień nowego przymierza inaczej. I sądzeni są umarli według tego, jako napisano było w owych księgach, to jest według uczynków ich. A więc objawienia, zrozumienie praw z tej księgi przymierza nowego posiądą starożytni godni. A młodzieńcy, młodociani godni, posiądą w mniejszym zakresie te objawienia. A więc, drodzy braterstwo, to wylewanie Ducha Boskiego w tym drugim pięciosiotnicowym błogosławieństwie rozpocznie się wkrótce, na początku po inauguracji Królestwa Tysiącletniego, po zastosowaniu zasługi Chrystusa za wszystkich ludzi. W tym Królestwie do wylania Ducha Świętego pomocne, tak jak obecnie, będą szczególnie dwa czynniki: Słowo Boże i Jego opatrzności. Przez swoje Słowo Bóg w czasie Królestwa uleczy Żydów. W psalmie 107 i 20 wersecie czytamy, drodzy, o tym. Psalm 107 i werset 20. Niechajże wysławiają przed Panem miłosierdzie Jego, a dziwne sprawy Jego przed synami ludzkimi. 21, a 20. Posyła słowo swe i uzdrawia ich, a wybawia ich z grobu. Mowa o Żydach, drodzy, którzy dojdą do zrozumienia Słowa Pańskiego. I dojdą do tego zrozumienia inni, gdy będą szukać tego zrozumienia objawień u Abrahama, Izaka i innych godnych w Jerozolimie, drodzy. Prorok Izajasza w drugim rozdziale, trzecim wersecie mówi, Izajasz, drugi rozdział i trzeci werset. I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: pójdźcie, a wstąpmy na górę pańską, do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył Duch swoich, będziemy chodzili ścieżkami Jego, albowiem z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jeruzalemu. Stolicy ziemskiego królestwa. W tym samym proroctwie, w 29 rozdziale, 18, 24 wersecie czytamy, że zaślepione oczy zrozumienia zostaną wtedy otworzone, że prawda jak strumyk rozpocznie od małych kropel, by przybrać rozmiary głębokiej rzeki, do zbawienia. Izajasz 11 rozdział i 9 werset. Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską, tak jak morze wodami napełnione jest. A więc obok tego ducha mocy, zdolności zrozumienia Słowa Bożego, zdolności wykonania tego, co Bóg pragnie, Słowo Boże jest tym pomocnym czynnikiem. I drugim czynnikiem do wylewania Ducha Świętego w Królestwie Tysiącletnim będzie boska opatrzność. Boskie opatrzności. Tak jak to w naszym obecnie życiu. Te boskie opatrzności, o których mówiliśmy cząstkowo w pierwszym wykładzie, dadzą w Królestwie Tysiącletnim każdemu doświadczenia zmierzające do odrzucania przez każdą jednostkę błędów i grzechów fizycznych, umysłowych, moralnych, religijnych. I te doświadczenia będą w kierunku wytworzenia w tych jednostkach doświadczeń zachęcających ich do uczenia się i praktykowania prawdy. Każdy w Królestwie, tak jak my obecnie, zostanie opatrznościowo postawiony w takich sytuacjach, które będą zniechęcać do głoszenia błędów, a zachęcać będą do głoszenia prawdy, do przekazywania tej prawdy innym, aż do nawrócenia. Izajasz 26:9. I tak, drodzy, w Królestwie przez Słowo Ducha i opatrzności Boże wszyscy niewybrani dowiedzą się o możliwości osiągnięcia ludzkiej doskonałości oraz o moralnym podniesieniu. Dowiedzą się o restytucji z warunków degradacji, grzechu i śmierci do obrazu Boga, jakim pierwotnie cieszył się nasz pierwszy rodzic Adam w raju, ale utracił przez swoje nieposłuszeństwo. Mili braterstwo, w ten sposób w Królestwie na wszystkich wywarty zostanie sprzyjający wpływ, przyciągający do Chrystusa. Czytamy w Ewangelii Jana 12:32 na ten temat. I wszyscy zostaną oświeceni. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 9 werset. Tak jak to czytamy słowa apostoła Pawła do Tymoteusza, 2 rozdział, 1 Tymoteusz 2:4, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, postawieni w nowych warunkach, na starcie, zbawieni z przekleństwa domowego, jego skutków i do znajomości prawdy przyszli. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, jednak o tym, że Bóg w Królestwie, tak jak i w wieku ewangelicznym, nie będzie się wtrącał do wolnej woli kogokolwiek. Chociaż wtedy Święty Duch Boży będzie obecny wszędzie na ziemi, będzie dostępny dla każdego, tak czytaliśmy w objawieniu 22:17, kto zechce. Tak jak my teraz żeśmy skorzystali, bo chcieliśmy. To ten Duch Święty nie będzie nikomu narzucony. Wtedy, tak jak i teraz, Ducha Świętego otrzymają tylko ci, którzy się poświęcą. Którzy będą posłuszni. Dzieje apostolskie, 5 rozdział i 32 werset. Zaś ci, którzy grzeszyć będą wobec Niego z pełną świadomością. W przyszłym wieku, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 12:32, i nie będą posłuszni Chrystusowi, będą wygładzeni spośród ludu. Dzieje apostolskie 3:23. A więc, mili braterstwo, kończąc nasze rozważania. Możemy to skwitować w ten sposób, że Duch Święty w tym drugim pięćdziesiątnicowym błogosławieństwie będzie duchem uświęcenia i sprawiedliwości. Ezechiel 11 rozdział, drodzy, 11 rozdział i 19 werset. 11:19. Bo im da serce jedno i ducha nowego da do wnętrzności waszych. I odejmę serce kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste. I 36 rozdział tego proroctwa, od 25 do 27. 36 od 25 do 27. I go pokropię, mówię tak. Do wnętrzności waszej, a w ustawach moich wchodzić i sądów moich przestrzegać i czynić je będziecie. A więc ten Duch Święty, w tym co czytamy, wylewany będzie duchem uświęcenia sprawiedliwości. Duchem, który będzie odtwarzał obraz Boga na poziomie ludzkim. W miarę jak niewybrany. Coraz bardziej będą doskonalić się do tej zupełnej harmonii ze sprawiedliwymi zarządzeniami Boga, powstając z niedoskonałych fizycznych, umysłowych, moralnych, religijnych upadłości. Ezechiel 18:31. W ten sposób pod wpływem Ducha, Ducha Bożego Opatrzności, będą pokazać do boskiej łaski. Ezechiel 35 rozdział i 29 werset. I nie zakryję więcej oblicza mego przed nimi, gdyż wyleję ducha mojego na dom izraelski, mówi panujący Pan. Będą powracać do boskiej łaski, do boskiego podobieństwa. Także przy końcu tysiąclecia, łącznie z jego małym okresem, ludzkość osiągnie w zupełności tę harmonię. Mili braterstwo, to wspaniała perspektywa. Wspaniałym jawi się nam i wielkim charakter naszego niebiańskiego Ojca, gdy weźmiemy pod uwagę te wspaniałe świadectwa Jego słowa, wychodzące poza teraźniejszość. I rozumiemy, drodzy, że te obydwa pięćdziesiątnicowe błogosławieństwa są ze sobą blisko związane, choć wyraźnie oddzielone. Pierwsza pięćdziesiątnica jest dla rozwinięcia i wypróbowania wybranych sług i służebnic, a druga jest dla pozostałej klas. Ta druga pięćdziesiątnica sprowadzi boskie błogosławieństwo dla ludzkości przez duchowe nasienie abrahamowe, niosąc restytucję utraconego raju, pełnego człowieczeństwa i obrazu Boga na poziomie ludzkim. Mili braterstwo, mamy przywilej mieć udział i przywilej wykonywania służby właśnie w tym wspaniałym okresie. Oby te wspaniałe świadectwa naszego Ojca Niebiańskiego, stały się stałą, ciągle żywotną w naszych umysłach motywacją. Instrumentem, przez który umotywowanie w ten sposób będziemy mogli wykonywać nasze poświęcenie, nabywając tych walorów w tym okresie przejściowym, korzystając przed ludzkością z tych wspaniałych boskich pomocy w postaci Jego Słowa, Ducha, mocy i opatrzności, w zrozumiewaniu Jego Słowa, w nabywaniu zdolności do wykonywania służby nam powierzonej. Tego Wam serdecznie życzę.